Radio Campus.
A my tym razem w kampusie głównym o zwierzętach, takich, które podobno głosu nie mają, ale mają osobowość. O rybach, o tym, jak zmieniają się ich zachowania, między innymi za sprawą warunków wytworzonych przez człowieka. Porozmawiamy z doktor habilitowaną Barbarą Pietrzak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Alicją Fudali. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obie panie z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i obie przyglądały się badaniom już dokonanym na temat osobowości ryb. Ale zaczęłabym jednak od tego głosu. Można mówić, że nie mają, czy jednak trzeba coś rybom jakiś honor zwrócić?
Trzeba zwrócić jak najbardziej. Ryby się komunikują między sobą. My co prawda tego nie słyszymy, ale jak najbardziej, chociażby w godowych zachowaniach można znaleźć takie osobniki, które po prostu między sobą wydają pewne dźwięki.
Czyli nasza strata po prostu.
Nasza strata, że tego nie słyszymy.
Albo nasz niedostatek. A z tą osobowością jesteśmy chyba przyzwyczajeni do mówienia osobowości w przypadku takich bliższych nam zwierząt i pupili, czyli psów, kotów, ludzi, to wiadomo. Jak z rybami?
Ryby również. To jest w ogóle bardzo piękne moim zdaniem, że każdy człowiek się różni, wszyscy się różnimy od siebie i u ryb jest tak samo tak naprawdę. Kiedy spojrzymy trochę bliżej na te osobniki, to możemy zauważyć, że są gatunki i w obrębie tych gatunków osobniki, które na przykład chętniej ze sobą korespondują, chętniej trzymają się razem i te różnice jak najbardziej występują. Każdy osobnik się troszeczkę różni od innego opisuje się to tak naprawdę w takich pięciu kategoriach głównych i one są bardzo podobne do naszych ludzkich tak naprawdę. Na przykład jedną z takich kategorii jest śmiałość. Mogą być ryby, które są bardziej śmiałe, które chętniej eksplorują, które chętniej wychodzą powiedzmy ku przestrzeni wodnej, które polują w bardziej ryzykownych miejscach, a są takie, które są na drugim spektrum, czyli nieśmiałe i one częściej się chowają, częściej możemy je znaleźć bardziej przy roślinach, gdzieś tam trzymające się razem, także zupełnie podobnie jak u ludzi.
To ja jeszcze do tej piątki na pewno dopłynę ponownie, ale chciałam wrócić do tej osobowości zwierząt. Mówimy o tym w 2024 roku z takim przekonaniem, że na pewno i już wyróżniamy pięć typów osobowości wśród ryb, ale czy naukowcy też przyjęli to tak szybko i łatwo, żeby w ogóle o osobowościach wśród zwierząt mówić, zwłaszcza tych podwodnych?
O osobowościach zwierząt ekolodzy behawioralni, bo to przede wszystkim oni, czy też my, się nimi zajmujemy, mówią, czy mówimy od paru dekad. Rzeczywiście ten termin animal personality wszedł już tak, ugruntował się w literaturze naukowej, w literaturze ekologicznej. To zwykle rzeczywiście rozpatrujemy, ekolodzy behawioralni rozpatrują osobowość w tych pięciu wymiarach, o których tutaj Alicja wspomniała, czyli to jest w takim tłumaczeniu na polski śmiałość, eksploracyjność, aktywność, towarzyskość i agresywność.
U wszystkich gatunków zwierząt.
Tak naprawdę.
Z tą piątką.
Tak, jakimkolwiek gatunkowi zwierząt się nie zaczynamy przyglądać, okazuje się, że tam w obrębie tego gatunku też osobniki różnią się między sobą zachowaniem. Bo taka jest definicja, tak definiują ekolodzy behawioralni, tak definiujemy osobowości u zwierząt, czyli względnie trwałe różnice w zachowaniu między osobnikami. Psycholodzy też różnie definiują osobowość i te definicje, chociaż są różne, niektóre z nich odnoszą się rzeczywiście do stanów wewnętrznych człowieka, ale nie wszystkie. Taka bardzo ogólna mówi rzeczywiście o tym, że osobowość jest to charakterystyczny, względnie trwały sposób, w jaki jednostka reaguje na swoje środowisko społeczno-przyrodnicze, w jaki sposób wchodzi z nim w interakcję. I właściwie ta definicja odpowiada także tej definicji, której używamy w odniesieniu do zwierząt. Czyli tej, której, czyli do tego, co obserwujemy w zachowaniu zwierzęcia bez żadnych założeń co do stanów wewnętrznych, które generują te różnice.
No właśnie, z ludźmi jest łatwiej, bo można ich zapytać o wszystko. Więc zanim jeszcze wciąż mając tą piątkę typologiczną na horyzoncie do niej dobrniemy, jak takie badania nad osobowościami zwierząt wyglądają, skoro nie rozmawiamy?
Można prowadzić badania zarówno w laboratorium, jak i w naturalnym środowisku zwierząt. W laboratorium na przykład bada się to w taki sposób, że bierzemy pewne osobniki i na przykład testując ich eksploracyjność, ich jakąś taką odwagę, wprowadzamy do zbiornika wodnego nowy obiekt i wtedy obserwujemy, czy dany osobnik chętnie go eksploruje, czy może się gdzieś chowa, jak to wygląda. Więc takie badania laboratoryjne, one mają swoje duże plusy, bo bardzo łatwo jest wybrać konkretne zachowania i konkretne cechy, które są mierzalne. Natomiast badania w przestrzeni takiej już naturalnej, to jest sektor, który jest tak naprawdę troszeczkę niepokryty. Tutaj brakuje nam wielu danych i to jest to na pewno, czym się trzeba było zająć.
Zwłaszcza jeśli ktoś zajmuje się zwierzętami podwodnymi, tam byłoby chyba jeszcze trudniej niż na lądzie.
Tak, zwłaszcza, że tutaj warto podkreślić, że badając osobowości zwierząt, musimy każde zwierzę przynajmniej kilkukrotnie przetestować, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te pewne tendencje behawioralne są stałe u danego osobnika. W laboratorium jest łatwiej powtarzać testy behawioralne, obserwować tego osobnika wielokrotnie. W warunkach naturalnych czasem jest trudniej, ale to też ekolodzy robią. U nas w Zakładzie Hydrobiologii badamy osobowości między innymi dafni, rozwielitek, a też kijanek, żab moczarowych.
A czy znaczenie ma to, czy dany gatunek żyje solo, czy stadnie? Czy ta osobowość w grupie wybija w jakiś sposób inaczej, niż gdybyśmy obserwowali indywidualnie poszczególne osobniki?
Tak, to wszystko ma znaczenie. Czyli ta koncepcja osobowości oryginalnie powstała w odniesieniu do osobnika, czyli osobnika w obrębie grupy, ale także można ją rozszerzyć na poziom gatunku. To znaczy powiedzieć, że pewien gatunek ryby cechuje się większą śmiałością czy ogólną eksploracyjnością niż inny gatunek. I na przykład te cechy gatunkowe, behawioralne cechy, odpowiedzialne są na przykład za jego inwazyjność. To jest teraz kwestia już terminologii, zastanowienia się, czy dalej chcemy mówić o osobowości. Czy rzeczywiście ta osobowość, tak jak została oryginalnie zdefiniowana, dotyczy różnic między osobnikami w obrębie jednego gatunku. Tak, bo myślę, że to tutaj jest najciekawsze. To, że zachowania różnych gatunków, także różnych ryb, różnych gatunków różnią się między sobą, to jest dla nas jakoś tam oczywiste. Ale w obrębie gatunku mamy śmiałków i mamy nieśmiałków. Mamy eksploratorów i mamy takich, co siedzą ciągle w znanym miejscu.
A my wciąż o rybach, które mogą być śmiałe albo nieśmiałe, aktywne, nieaktywne, eksploracyjne. Jakie jeszcze? Patrzę na doktor habilitowaną Barbarę Pietrzak i Alicję Fudali, nasze gościnie.
Rzeczywiście tych pięć kategorii, których często ekolodzy behawioralnie używają. Śmiałość, definiowana jako skłonność do podejmowania ryzyka w sytuacji ewidentnego zagrożenia, na przykład obecności drapieżnika. Eksploracyjność, czyli skłonność do poznawania nowego w sytuacji właściwie bezpiecznej, kiedy tego zagrożenia nie ma, ale jest nowe. Aktywność, czyli taka ogólna aktywność ruchów, tak jak i my też, niektórzy z nas doświadczają, ruch w przestrzeni, niekoniecznie związany z eksplorowaniem czy dążeniem do czegoś bezpośrednio. Towarzyskość, czyli skłonność do przebywania wraz z innymi osobnikami, czyli tworzenie czy bycie w ławicy przez ryby. No i wreszcie agresywność, czyli skłonność do wchodzenia w takie negatywne interakcje z innymi.
I jakie jest to połączenie między pojedynczym osobnikiem a całym gatunkiem?
W jakim sensie?
Jak tutaj wnioskować, czy coś jest cechą osobniczą czy gatunkową?
Możemy przez porównanie z innymi. Mhm. To wracam do tej naszej operacyjnej takiej definicji osobowości u zwierząt, czyli trwałych różnic między osobnikami. Możemy mówić też o różnicach między gatunkami. Czyli jeżeli zobaczymy, że osobniki pewnego gatunku mają generalnie większą tendencję do eksplorowania nowych miejsc czy obiektów, nieznanych miejsc czy obiektów, niż osobniki innego gatunku, to powiemy, ten jest bardziej, ten jest mniej śmiały. Z kolei w obrębie gatunku zobaczymy osobniki, które mają takie mocniejsze lub słabsze tendencje. Czyli definiujemy tę osobowość tak naprawdę w relacji z innymi, w porównaniu do innych. Ten jest bardziej, a ten mniej.
A co jeszcze może mieć znaczenie? Będziemy rozmawiały za moment o gatunkach słodkowodnych, więc czy to jest jakiś czynnik, który może też osobowości różnicować?
Na pewno tak, bo ryby słodkowodne i ryby morskie występują w innych środowiskach, które będą faworyzowały inny zespół zachowań, inne strategie behawioralne i nie tylko. Także tak ogólnie możemy się spodziewać pewnych jakichś ogólnych tendencji różnic, chociaż przyznaję, że temu się nie przyglądałyśmy. Przyglądałyśmy się raczej temu, co się dzieje w obrębie gatunku, jak osobniki, jak ryby jednego gatunku różnią się od siebie. Na przykład występują w obrębie jednego siedliska, jednej rzeki, występują w bardziej otwartych lub bardziej zakamuflowanych miejscach, czyli takich, mówimy o mikrosiedliskach, wybierają różne mikrosiedliska, na przykład cierniki. Jeśli złowimy cierniki z rzeki, z bardziej otwartej wody i z takich miejsc kryjówek, albo cierniki, które złowimy z tej rzeki, z ławicy, albo cierniki, względem cierników, które złowimy pływające samotnie, okaże się w laboratorium, jeżeli przyjrzymy się im zachowaniu, że one się zachowują różnie. Czyli, że mają jakieś swoje tendencje behawioralne, które widzimy w laboratorium, obserwując ich zachowanie, a które w warunkach naturalnych przekładały się na to, gdzie żerują, gdzie przebywają, z kim przebywają, to też może sprawić, że wchodzą w inne relacje troficzne, czyli mamy tutaj, komplikują nam się sieci troficzne, bo ta płoć na przykład nie jest koniecznie w jednym tylko miejscu, bo się okazuje, że śmiałe płocie padają częściej ofiarą kormoranów, a nieśmiałe płocie, czyli te, które się kryją pośród roślinności, padają częściej ofiarą szczupaków. O konie nie mają preferencji względem śmiałych i nieśmiałych.
Czyli jak u ludzi, osobowość determinuje całą dalszą historię życiową i też długość i jakość tego życia.
Też, tak? a też odwrotnie. Ta nasza historia, nasza, czy rybia historia życia i doświadczenia zbierane podczas życia determinują, kształtują osobowość. Gupiki, które za młodu doświadczają nieprzewidywalnego środowiska, wyrastają na bardziej śmiałe, bardziej eksploracyjne, mniej towarzyskie, co też może świadczyć o pewnej śmiałości, osobniki, niż te gupiki, które dorastają w warunkach przewidywalnych.
A czy ta osobowość naniesiona na oś czasu może się jakoś w tej czasowej przestrzeni różnicować? Myślę sobie, czy los odważnego gupika dzisiaj, a los odważnego gupika w czasach przed antropocenem mógł być inny. Czy ta odwaga go dzisiaj bardziej gubi, czy pozwala mu zdobywać nowe terytoria i żyć lepiej niż jego przodek?
Jak najbardziej. Doświadczenia kształtują nasz behawior, także w obrębie życia jednego osobnika jego zachowanie może się zmienić na podstawie właśnie jakiegoś doświadczenia. Także możemy obserwować młode na przykład gupiki, które nie wykazują jakichś zachowań na przykład unikających, a pod wpływem doświadczenia, jakim jest zderzenie się z drapieżnikiem, mogą zmienić to zachowanie i być bardziej na przykład unikającymi osobnikami. Także to się zmienia w trakcie życia, natomiast osobowość też definiujemy jako właśnie takie cechy, które są w miarę stałe w obrębie historii życia danego osobnika. One ulegają zmianom, natomiast nieśmiały osobnik ma tendencję do bycia nieśmiałym osobnikiem. Takie cechy osobowościowe też są dziedziczone do pewnego stopnia i one oczywiście są tutaj mieszanką doświadczeń i genetycznych uwarunkowań, więc zmieniają się w jakimś stopniu, natomiast nie drastycznie. Powiedzmy, że mamy pewien zestaw cech osobowościowych, z którymi tam przychodzimy i ryby od nas się aż tak bardzo w tym nie różnią.
Jakie jeszcze konsekwencje mogą mieć te różne typy osobowości dla konkretnych osobników? Wiemy, że odważna ryba może i zobaczy trochę świata, ale może zostać gdzieś zjedzona czy zaatakowana, jeśli ta odwaga ją za bardzo poniesie.
Może mieć, jeśli jest wędrującą w górę rzeki trocią albo węgorzem, może mieć większe szanse odnaleźć obejście bariery w postaci tamy na rzece przez przepławkę. Jeśli jest wędrującym w dół rzeki łososiem, jeśli jest osobnikiem aktywnym, także ma większe szanse przepłynąć przez specjalne do tego stworzone przepusty, a nie wpaść w turbinę. Także okazuje się, że ta osobowość danego osobnika może rzeczywiście przekłada się na to, jak ten osobnik radzi sobie z takimi wyzwaniami antropocenu.
To my jeszcze raz pod wodę i w sprawie ryby. Będzie to woda być może wyposażona w różnego rodzaju tamy, być może nieco zanieczyszczona, bo chciałabym, żebyśmy z naszymi rozmówczyniami, czyli doktor habilitowaną Barbarą Pietrzak i Alicją Fudali z Wydziału Biologii, nawiązując jeszcze do tego wszystkiego, co powiedziałyśmy o osobowościach ryb, spróbowały uchwycić ten moment w ich losach, jakim jest 2024 rok i rozszalały antropocen, który, no mówiąc najogólniej, jak się da, raczej nie pomaga.
Nie pomaga. My zajęłyśmy się rybami słodkowodnymi, dlatego że ryby słodkowodne są jednymi z najbardziej zagrożonymi grupami zwierząt na świecie i zbiorniki słodkowodne są bardzo okupowane przez człowieka. My wszyscy żyjemy wokół jezior, rzek, mokradeł i z nich korzystamy. I tak samo korzystamy z nich w trochę trudny dla zwierząt sposób. Na przykład poprzez wpuszczanie do nich wielu zanieczyszczeń chemicznych, czy ścieków, leków, odpadów, to wszystko bardzo negatywnie wpływa na osobniki, które tam występują. Ocieplenie klimatu nie pomaga w tej kwestii. Zbiorniki wodne są słodkowodne, są często bardzo na to narażone, są płytkie, nagrzewają się, a ryby, które są zwierzętami zmiennocieplnymi, takich zmian temperatur nie znoszą dobrze. Fragmentacja tych ekosystemów, budujemy masę tam na rzekach, to jest jakaś nasza też polska tendencja. Wszystko to wpływa, że gatunki słodkowodne, które są najbardziej zagrożonymi, mają jeszcze gorzej i jeszcze trudniej w swojej i tak już utrudnionej wędrówce życiowej. Także nacisk na to, żeby zrozumieć je w ochronie, zrozumieć, czym się różnią między sobą, jakie występują tam te ryby, jak się zachowują. To jest kluczowe w kwestii po prostu ich ochrony, żebyśmy wprowadzili działania, które będą adekwatne, które będą skuteczne, które na przykład budując pewną zaporę, żeby wprowadzić tam przejście dla ryb, ale jakie ryby skorzystają z tej zapory, tak jak już Basia wcześniej wspomniała, będą to ryby głównie śmiałe, głównie aktywne. Musimy myśleć też o tych, które są na drugim spektrum, na drugim końcu tego spektrum, czyli tych, które być może z tej zapory nie skorzystają i zadbać też o nie w obliczu właśnie wielkiego wymierania gatunków. Takie zadbanie o każdą grupę jest może być kluczowe.
Myślę, że ten rozszalały antropocen nie zaciągnie hamulca ręcznego, więc jeśli niwelować te skutki albo wprost pomagać słodkowodnym rybom, to w jaki sposób?
Można przede wszystkim ich nie odławiać lub ograniczyć ten odłów. Tutaj zajęłyśmy się też osobowościami z racji takiej, żeby zwrócić pewną uwagę na to, że ryby się między sobą różnią. To nie są wielkie masy, to nie jest biomasa, to nie jest kilogram, to nie jest gatunek czy jakaś kupa mięsa leżąca tutaj przed nami, tylko to są faktycznie jednostki, które się pomiędzy sobą różnią, które mają swoje preferencje, swoje zwyczaje, swoje upodobania tak naprawdę, jeżeli można tak po ludzku troszkę powiedzieć. I w celu ich ochrony przede wszystkim można byłoby ochronić ich środowisko, ale też nie zabijać ich bezpośrednio, więc mam takie poczucie, i to nie jest moja oryginalna myśl, wielu badaczy już to gdzieś tam opisało, że zmienienie takiej perspektywy po prostu zwykłego człowieka, a gdzie zacząć jak nie w nauce, jak nie w popularyzacji nauki, z opowiadania o zwierzętach jako właśnie takich masach, wielkich grupach, a przeniesienie tej uwagi na jednostkę, na jej cechy, pomaga tak naprawdę zbudować pewnego rodzaju empatię, wyobrazić sobie, co taka ryba może czuć, i ludzie chronią to, co kochają, ludzie chronią to, co jest do nich podobne, to, co rozumiemy, więc mówienie w kwestiach osobowości może naprawdę zmienić, mam wrażenie, postrzeganie po prostu tego gatunku, tych osobników, i też pociągnąć za sobą pewne czyny, właśnie ochroniarskie, czy może skłoni pewne osoby do pomyślenia nieco o tym, co tak naprawdę mamy na tym talerzu, i że ta jednostka czuła, miała być może swoją grupę, swoje cechy. Więc zachęcam do tego, żeby pomyśleć w tej kwestii i zrobić taki eksperyment myślowy, gdzie grupa zwierząt to nie będzie już dla nas tylko jakaś masa, tylko jednak pojedyncze, nacechowane, wyjątkowe jednostki.
Czuję jakieś połączenie między właśnie tym ujednostkowieniem chociażby ryb, a w ogóle mówieniem o tym jako sposobie komunikacji, bo to zdjęcia często nas chyba wprowadzają w takie przekonanie, że to są wielkie sieci, ogromne ławice, że to się od oka moim zdaniem też może w jakiś sposób brać to potem mierzenie ryb w kilogramach, a nie w sztukach osobników.
Rzeczywiście w taki sposób ryby są odławiane, to są masy. Ja przyznaję, że kiedyś się popłakałam w akwarium, w takim muzeum w Stralsund nad makietą, która pokazywała sieć rybacką, która za jednym zamachem połykała całą starówkę tego miasta. Skala tego zjawiska jest rzeczywiście przejmująca. I dlatego patrzymy tak jak Alicja powiedziała. Dlatego skupiamy naszą uwagę na osobnikach. I często rozmawiając o osobowościach ryb na przykład, spotykamy się z taką wątpliwością, ale czy to nie na wyrost mówić o osobowościach? No, zdefiniowaliśmy już tę osobowość, nie odnosimy się do stanów wewnętrznych, ale jednocześnie to podobieństwo anatomiczne, podobieństwo funkcjonowania struktur, narządów, całych układów odbierających i przetwarzających bodźce jest taką mocną przesłanką dla nas, że zwierzę może podobnie do nas odczuwać swoje położenie i emocje.
Najpierw pomyślałam o tym, co nas łączy, czyli o kręgosłupie, potem o kręgosłupie moralnym i tu bym chciała prawie, że postawić kropkę, ale jeszcze odesłać słuchaczy, słuchaczki zainteresowanych do jednego miejsca, które może być takim dobrym zaczątkiem wiedzy, jeśli chodzi o osobowości ryb. Zmierzam do wspólnego artykułu. Tak. Gdzie go znaleźć? Jak się tutaj poruszać?
Artykuł zatytułowałyśmy Fish Personalities in the Anthropocene. Jest o nim mowa na stronie Uniwersytetu Warszawskiego w aktualnościach, a także na stronie Wydziału Biologii. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie
Ecohydrology i Hydrobiology, tak, Polskiej Akademii Nauk. Tak.
Dobrze, mamy punkt startowy dla wszystkich zainteresowanych. Wspomniany Wydział Biologii, z którego przybyły dzisiaj do nas doktor habilitowana Barbara Pietrzak i Alicja Fudali. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Radio Campus, same sztosy.